Witam Państwa, jest środa, 5 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Janusz Korwin-Mikke, lider Konfederacji, stwierdził, że chrześcijanie powinni domagać się kamienowania homoseksualistów. We wpisie na Twitterze, w którym komentował wypowiedź swojego asystenta, Janusz Korwin-Mikke napisał: u siebie w domu każdy może robić co chce, natomiast chrześcijanie i Żydzi i islamiści mają obowiązek domagać się kamienowania homosiów. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 640 nowych potwierdzonych zakażeniach. Wczoraj resort zdrowia informował o 680 zakażeniach, w poniedziałek 575 zakażeniach chińskim koronawirusem. Resort zdrowia poinformował dziś o 18 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 6 osób, w poniedziałek 10. W sumie już 1756 zakażonych osób zmarło w Polsce na COVID-19. Zakażony koronawirusem jest poseł PSL Dariusz Klimczak. Polityk wykonał test prewencyjnie. Teraz apeluje, aby wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, również wykonali badania. Zakażony jest również jeden z piłkarzy Lechii Gdańsk. Treningi drużyny zostały zawieszone, klub czeka na zalecenia sanepidu. COVID-19 wykryto u jednego z franciszkanów w klasztorze w Wieliczce. Duchowny przebywa w szpitalu, czterech innych jest objętych kwarantanną. Do 233 wzrosła liczba zakażonych pracowników zakładu drobiarskiego AMI pod Ostrzeszowem. W zakładzie pracuje prawie 800 osób, wszyscy zostali przebadani. Źródłem zakażenia był jeden z pracowników. Zakład został zdezynfekowany, produkcja wstrzymana do odwołania. 25 uczestników wesela we Wrocie Ryżu w województwie świętokrzyskim jest zakażonych koronawirusem, ponad 100 osób przebywa na kwarantannie. COVID-19 zdiagnozowano także u 8 osób w szpitalu w Krakowie, głównie to osoby z personelu. Szpital wstrzymał przyjęcia. Zakażony koronawirusem jest też jeden z pracowników sklepu Biedronka przy ulicy Kościuszki w Krakowie. Od pracy odsunięto kilkunastu innych pracowników, sklep po dezynfekcji znowu działa. Ponad 700 tysięcy ofiar chińskiego wirusa. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 704 tysiące osób. W ostatnich tygodniach najwięcej ofiar odnotowuje się w Amerykach. W Stanach Zjednoczonych zmarły wczoraj 1362 zakażone osoby. W sumie w USA z powodu COVID-19 zmarło już 160 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarły wczoraj 1394 osoby. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 96 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 266 zakażonych osób. Dzisiaj władze podały informacje o kolejnych 857 zgonach. W Wielkiej Brytanii poselska komisja spraw wewnętrznych stwierdziła, że rząd zlekceważył zagrożenie na początku epidemii. Według komisji rozprzestrzenianie koronawirusa byłoby dużo wolniejsze, gdyby rząd wcześniej wprowadził obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Prokuratura odmawia śledztwa w sprawie biskupa Janiaka. Posłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus otrzymała odmowną decyzję prokuratury rejonowej w Pleszewie dotyczącą wszczęcia postępowania w sprawie biskupa Edwarda Janiaka. Wcześniej posłanka złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jakim miało być niepowiadomienie przez biskupa Janiaka organów ścigania o wykorzystywaniu na tle seksualnym osoby małoletniej. Prokuratura poinformowała w odpowiedzi, że nie stwierdziła w tej sprawie znamion czynu zabronionego. Biskup Edward Janiak to antybohater filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. Janiak miał przez wiele lat tuszować przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci przez księży. Na początku czerwca Watykan upoważnił metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gondeckiego do przeprowadzenia śledztwa w sprawie zaniedbań biskupa Kaliskiego. Następnie decyzją papieża biskup Janiak został odsunięty od kierowania diecezją kaliską. Administratorem diecezji jest biskup Grzegorz Ryś. Ponad 100 osób zginęło, a kilka tysięcy zostało rannych w wyniku potężnego wybuchu w stolicy Libanu, Bejrucie. Do eksplozji doszło w bejruckim porcie wczoraj po godzinie 17 polskiego czasu. Eksplozja zniszczyła wiele budynków w najbliższej okolicy portu. Libański Czerwony Krzyż podał, że zginęło co najmniej 100 osób, a 4 tysiące zostało rannych. Jednak pod gruzami budynków mogą znajdować się kolejne ofiary. Wybuch był słyszalny na oddalonym o ponad 200 km Cyprze. Władze Libanu podały, że do wybuchu doszło podczas spawania otworu w magazynie, gdzie przechowywano ponad 2,5 tysiąca ton saletry amonowej, skonfiskowanej przez władze w 2013 roku. Ładunek został przejęty we wrześniu 2013 roku z rosyjskiego statku, który w drodze z Gruzji do Mozambiku zawinął do portu w Bejrucie. Z powodu złego stanu technicznego nie pozwolono mu kontynuować rejsu. Statek został opuszczony przez załogę. Wybuch poważnie uszkodził m.in. silosy zbożowe. W Bejrucie jest przechowywanych ponad 80% libańskich zapasów zboża. Polska zaoferowała Libanowi pomoc. Państwowa Straż Pożarna zapowiedziała skierowanie na miejsce 39 ratowników i modułu ratownictwa chemicznego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do Libanu zostaną wysłane także materiały medyczne. Pomoc zaoferowały także m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Kanada, Iran i Turcja. Pomoc humanitarną i medyczną oferuje także Izrael, mimo że oba kraje nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Szef amerykańskiego Departamentu Zdrowia odwiedzi Tajwan. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, że szef resortu Alex Azar w najbliższych dniach spotka się na Tajwanie ze swoim odpowiednikiem. Politycy mają rozmawiać m.in. na temat sposobów walki z koronawirusem. Tajwan jest wzorem dla świata pod względem przejrzystości i współpracy w zakresie zdrowia. Z niecierpliwością czekam na to, aż prezydent Trump poprze globalne przywództwo Tajwanu w dziedzinie zdrowia i podkreśli nasze wspólne przekonanie, że wolne i demokratyczne społeczeństwa są najlepszym modelem ochrony i promowania zdrowia, powiedział Azar. Dodał, że ta podróż jest okazją do wzmocnienia współpracy gospodarczej z Tajwanem. Alex Azar to najwyższy rangą urzędnik amerykański po 1979 roku, który pojedzie z oficjalną wizytą na Tajwan. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Janusz Korwin-Mikke napisał na Twitterze, że chrześcijanie i Żydzi i islamiści mają obowiązek domagać się kamienowania homosiów. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi swojego asystenta Karola Wilkosza w TVP, który mówił o profanacji pomnika Chrystusa na krakowskim Przedmieściu. To nie pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego. Co chce w ten sposób osiągnąć? Kogo skompromitować? Zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Gnamy dalej i bardzo się cieszymy, że dzisiaj jesteście z nami. Jest środa, 5 sierpnia, a ze mną Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki, naczelny naszej telewizji.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Już teraz zachęcamy Was do zadawania pytań i pisania komentarzy na czacie, na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze, bo razem z nami współtworzycie ten program, a w drugiej części programu przejdziemy do Waszych głosów. Będziemy również rozmawiać o tym, że prokuratura odmawia śledztwa w sprawie biskupa Janiaka. Szokująca informacja, ale póki co cisza. Zaczynamy od tematu głównego. Tak jak wspominałam, Karol Wilkosz w ostatnią sobotę na antenie TVP Info powiedział, że jeżeli osoby LGBT uważają, że homoseksualizm jest czymś, co Pan Jezus by popierał, to są w błędzie. I do tej wypowiedzi swojego asystenta odniósł się Korwin-Mikke, który napisał: po co mieszać do tego chrześcijaństwo? Olbrzymia większość ludzi, nawet osobistych wrogów Pana Boga, uważa to za coś obrzydliwego. I tyle. U siebie w domu każdy może robić, co chce. Natomiast chrześcijanie i Żydzi, i islamiści mają obowiązek domagać się kamienowania homosiów, napisał Janusz Korwin-Mikke. Są to kolejne kontrowersyjne słowa Korwina-Mikke o homoseksualistach. Czy według ciebie to przypadek, czy Korwin-Mikke jeszcze bardziej chce podgrzać atmosferę wokół LGBT?
Patrząc na budowę tego tweeta, można pomyśleć, że napisał go idiota, bo ten tweet zawiera wewnętrzną sprzeczność. Z jednej strony na samym początku mówi pan Korwin, że to nie jest sprawa chrześcijaństwa, że po co mieszać do tego chrześcijaństwa, a na koniec to sławetne zdanie o kamienowaniu. Także na pierwszy rzut oka wygląda, jakby to pisał idiota. Nie? Ale znam osobiście bardzo dobrze, wiele godzin spędziłem, rozmawiałem, różne działania razem podejmowaliśmy, zarówno w kontekstach towarzyskich, jak i w kontekstach partyjnych. I mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Janusz Korwin-Mikke nie jest idiotą. Szczególnie jego działalność gospodarcza, osobista, pokazuje, że naprawdę dobrze sobie radzi. Kiedy chyba do Europarlamentu wchodził, trzeba było podać majątek osobisty i to było, już nie pamiętam ile, ale 7 czy 8 milionów złotych. Wszyscy byli troszeczkę zszokowani, bo przecież jakieś felietoniki w niedochodowych gazetach no nie mogły mu przynieść jakichś znaczących pieniędzy, szczególnie na wielomilionowym poziomie. No, może to takie szkolne oszczędności, jak u towarzysza premiera, nie? Pamiętacie, tak se rozbił świnkę taką z czasów dziecinnych, patrz, a tam 700 tysięcy, idzie do księdza proboszcza, patrz, a tam, ho, działeczka, akurat za 700 tysięcy do kupienia. To nic, że ona tam, jak Gazeta Wyborcza podawała w pierwszym rzucie, 100 razy więcej ma dzisiaj już wartość. To nie ma znaczenia. Oczywiście to, że to było mienie zwracane Kościołowi przy współudziale esbecji i sprzedawane przy współudziale esbecji, no to już nie będziemy mówić. Korwin właśnie w ten sam sposób zyskał swój majątek. Mówi, że miał nosa do nieruchomości, nie? No ale skąd miał na te pierwsze nieruchomości? Jak wiedział, które nieruchomości? A tu już historia pana premiera, myślę, że jest analogiczna, bo trzeba jasno powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke został wyhodowany jeszcze w czasach PRL-u. Był szkolony i w Moskwie.
Dla naszych nowych widzów, że pastor Paweł Chojecki przez wiele lat współpracował z Januszem Korwin-Mikke. Pomagałeś mu w kampaniach, także znasz go również od tej strony osobistej.
Tak, i to właśnie ta współpraca w kampaniach, to właśnie teraz część pewnie kolegów z Konfederacji ma dokładnie ten sam problem, którym my mieliśmy 12, 10 czy ileś tam lat temu, wtedy kiedyśmy współpracowali. To były gdzieś lata 2007, 2011, gdzieś w tym zakresie. Może trochę wcześniej już tam jakieś były też incydentalne okazje współpracy. Jeszcze w 2003 roku przy okazji tego euroreferendum o Unii o wstąpieniu. Ale wracając do tematu głównego, Korwin-Mikke działał w takiej przybudówce PZPR-u, to się nazywa Stowarzyszenie Demokratyczne, chyba SD, taka partia, ta komunistyczna miała taką mieszczańską...
Stronnictwo demokratyczne i z niego wystąpił w czasie stanu wojennego w ramach protestu.
To se tam mógł występować, ale komunistyczna partia miała takie dwie przybudówki, chłopską, oczywiście to była komunistyczna dalej, taka, no powiedzmy, agentura PZPR-u, ale to się nazywało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, później przemianowane na Polskie Stronnictwo Ludowe. I z takich kręgów mieszczańskich przedsiębiorców, którzy nie zostali zarżnięci przez komunę, drobnych sklepikarzy, fryzjerów, tego typu ludzi, no to sformułowano to właśnie Stronnictwo Demokratyczne.
Tam był przez 20 lat.
Korwin działał właśnie w tej organizacji. Był też zaangażowany w takie szkolenia cybernetyczne kierowane z Moskwy. To była taka nauka, jak manipulować społeczeństwem. Tylko
Zespół badań nad informacją i techniką podejmowania decyzji. Dokładnie. W tych latach, to był początek lat 70., Janusz Korwin-Mikke był pracownikiem naukowym.
Tak, dlatego ta wiedza była zarezerwowana tylko dla najbardziej zaufanych towarzyszy partyjnych, no bo ta wiedza mówiła, jak można obalić ustrój socjalistyczny czy komunistyczny. Także Korwin musiał być naprawdę...
To jest ciekawy wątek, bo Janusz Korwin-Mikke jest uznawany za opozycjonistę, który walczył z komuną, jednocześnie pracował za czasów komuny w tym instytucie.
Byłem świadkiem takiego starcia ministra Macierewicza, Janusza Korwina-Mikke na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kiedy oni tak się naparzali. W pewnym momencie Macierewicz tak spoważniał i tak mówi, tak trochę do Korwina, a trochę do sali. Tak, żeby wszyscy słyszeli, ale to była taka niby osobista uwaga. A ty skąd miałeś pieniądze na najwyższy czas? I w tym momencie Korwin już zaczął tam ugodowo, tamtego, śmego, to już konflikt się
skończył. Najwyższy czas powstał w 1990 roku. To skąd Korwin miał pieniądze?
Oczywiście, dokładnie tak samo jak powstała Gazeta Wyborcza, czyli z decyzji Okrągłego Stołu, tak samo powstał i Najwyższy Czas. Nie? I to trzeba jasno o tym pamiętać. To była taka, można powiedzieć, kontrolowana, dopuszczalna opozycja przez towarzysza Kiszczaka. No, dzisiaj po owocach można jasno zobaczyć, i to zobaczyliśmy już będąc w WPR-ze tam w tych latach 2000+, że Korwin zawsze bronił ustaleń Okrągłego Stołu, ustaleń komunistycznych. Zawsze takie hasło Michalkiewicz i Korwin, pacta sunt servanda, że trzeba zachowywać pakty z komunistami, czyli to, jakśmy obiecali wysokie emerytury mordercom komunistycznym, no to trzeba tym mordercom z SB czy UB jeszcze te wypłacać emerytury, bo to jest tu pacta sunt servanda i tak dalej. Także bronił komunistycznych emerytur. Oczywiście dla niego pułkownik Kukliński to był zdrajca, generał Jaruzelski był bohaterem, no to już wtedy się wielu ludziom oczy otworzyły, czyli zawsze, kiedy chodziło o rozliczenie z komunizmem, on stawał po stronie Kiszczaka i jego tych pogrobowców przeróżnych. Nie?
Ale z drugiej strony łączy
to z takimi
kontrowersyjnymi wypowiedziami obyczajowymi.
Ale pokażmy najpierw tło. Tu ciekawostka, że taki jego wychowanek, jak on się tam nazywa, Rasputin, chociaż też tam po burdelach się chwali, chodził, bo coś tam z żoną mu nie wychodziło, ale to w tym towarzystwie to normalne. Korwin dokładnie taki sam ma stosunek do wierności małżeńskiej, ale że ten raz bez Putina i Putin, co z tego wychodzi? Raz Putin normalnie. No, towarzysz Ziemkiewicz został wychowany w szkole dla największej elity komunistycznej czasu PRL-u. Córka samego generała Jaruzelskiego chodziła do jednej klasy z towarzyszem Ziemkiewiczem. I on się tym nawet chwali. On później laurkę w jakimś tam od rzeczy, czy uważam, że już nie pamiętam na jakim to etapie, bo oni tam zmieniają te flagi, napisał taką laurkę właśnie, jaka to fajna jest ta Jaruzelska, a ojciec to jeszcze fajniejszy ten towarzysz, generał i tak dalej. Teraz oni sobie tam mają taką dziuplę tam w tej willi, która od wieków należy do rodziny komunistów jaruzelskich, nie? I tam z dzióbków sobie spijają, inna zresztą agentura też tam przychodzi, nie?
Ale wracamy do...
Ale to tylko pokazuje, że jest Korwin, jest jego wychowanek, następne pokolenie, że to się rozmnaża. Rozumiesz, że tutaj my mówimy, czy przynajmniej niektórzy tak mówią, gdzieś odejdą ci starzy komuniści z PRL-u, ci pseudodemokraci, no już ci nowi wejdą i oni już będą odcięci od Okrągłego Stołu. No to macie raz Ziemkiewicza, wychowanka Korwina, macie jak on jest odcięty od Okrągłego Stołu. No pije kawkę przy Okrągłym Stole z córką komunistycznego zbrodniarza i się jeszcze tym chwali. No to jest właśnie odcięcie od Okrągłego Stołu. No macie, że tak powiem, dowód, że tak powiem, wizualny, że się od Okrągłego Stołu z towarzyszami komunistami nie odciął.
Wracając do tematu homoseksualizmu, twitterowcy przypominają pewną wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego w Superekspresie. Prosimy o ten materiał. Wracamy za chwilę.
Dlatego, że ja odróżniam homosiów, którzy są normalnymi ludźmi, znam masę homosiów, wiem, że są homosiami, bo nie wiem, że są homosiami.
A co u pana w partii też?
Natomiast pewno są, oczywiście, że są. Wszędzie są. Tylko oni o tym nie mówią. Natomiast...
Słyszeliśmy przed chwilą, że Korwin-Mikke mówi, że są homosie również w jego partii, że to są normalni ludzie, ale tutaj mamy tą tak mocną wypowiedź na Twitterze, że...
Nie mocną, tylko idiotyczną.
Powinniśmy, że chrześcijanie i nie tylko Żydzi i muzułmanie mają obowiązek domagać się kamienowania homosiów. Jak pogodzić te wypowiedzi i dlaczego Janusz Korwin-Mikke czepia się homoseksualistów?
Pozwól, że jeszcze tak, no, żeby ten program był monograficzny troszeczkę, zanim przejdziemy do tego obyczajowego wątku, to jeszcze chciałem dokończyć to, jakśmy rozpracowali Korwina w ramach Unii Polityki Realnej. I to było doświadczenie, wiecie, powszechne. To nie tam, że ja, czy kilku tam z nas. Nie, to wszyscy dokładnie wiedzieli, oprócz takich, no, zabetonowanych na sztywno zwolenników Korwina. No to tam tych to wiedzieliśmy, że to już pewnie oni mają jakoś trochę inną lojalność niż partia, nie? Ale mówię, popieranie komunistów, nie wolno im odbierać żadnych przywilejów, nie? Czyli okrągły stół obowiązuje, to Korwin cały czas powtarzał. Następnie, kiedy Rosja dokonywała przeróżnych agresji, Korwin zawsze bronił Rosji, no to już widzieliśmy, że on absolutnie nie broni prawdy, tylko zawsze broni Rosji. Jeśli chodzi o jego wypowiedzi historyczne, to Korwin twierdził, że najlepszym królem Polski jest tam jakiś car, okupant rosyjski. Nie? I takich wypowiedzi można by mnożyć
w nieskończoność. A jeszcze jeśli mówimy o Rosji, warto przypomnieć sprzed roku, z października 2019 roku, wypowiedź Korwina, który stwierdził, że Polska powinna zawrzeć dwustronny sojusz z USA na wzór tego między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. A gdyby okazało się, że to niemożliwe, Polska powinna nawiązać współpracę z Rosją.
No tak,
widać, to, że ta
Korwin pozorował, pozorował na początku szczególnie, bo już teraz się z tym nie kryje. Teraz mówi, że to Chiny są jego idolem i on tam
jest
jeździł
wolny rynek.
Na podróż po kolejnym ślubie. Ciekawe, czy też katolickim, nie wiem. Ale chyba nie, to tyle już się nie zawracał sobie gitary przy tej ilości. To też pojechał chyba do komunistycznych Chin. Także już teraz nawet nie próbuje symulować jakiejś proamerykańskości, tylko już jedzie ostro na komunistów chińskich, to są jego, że tak powiem, idole, nie? Także tu jest jasne. I teraz spuentuję tylko tę historię w UPR-ze. Wtedy właśnie między innymi z Bartoszem Józwiakiem, serdecznie pozdrawiam kolegów z UPR-u z tamtych czasów, mam nadzieję, że niebawem Bartosz znajdzie czas i wystąpi znowu, to może się też do tego odwołamy, choć o tym też wspominał, jak to, widząc, że Korwin kompromituje, bo teraz dochodzimy do tego, co on teraz robi.
Szczególnie przed wyborami często rzucał
dokładnie
taką wypowiedź,
zaraz,
że wszyscy o tym mówili i jednak zniechęcał tych szczególnie prawicowych ludzi do głosowania na niego.
Ci, którzy już byli gotowi głosować, czy w jakiś sposób
rozważali,
związać się z UPR-em, no to on skutecznie jakimiś takimi wrzutkami odrzucał. Nie? I co do tego była powszechna zgoda w UPR-ze, co do agenturalności, to tu były dyskusje, ale to, że wypowiedzi były zawsze prorosyjskie, prokomunistyczne, no to każdy mógł se sprawdzić, nie? O majątkuśmy wtedy nie wiedzieli. No wiedzieliśmy, że tam ma tam willę w Józefowie, no taką dosyć wypasioną, no ale to tam może po rodzicach, może po tym, śmiantym, to, ale że ma taki tam wielomilionowy majątek, to dopiero się dowiedziałem w tym 2000 którymś tam roku, kiedy on wchodził do Europarlamentu, bo wcześniej to na przykład pożyczki brał i nie spłacał tam, znaczy jeśli chodzi o kampanię wyborczą, tam była jakaś afera w związku z tym. No w każdym razie postanowiliśmy, że albo my odejdziemy z UPR-u, bo to szkoda czasu na takie zabawy, gdzie Korwin będzie niszczył wysiłek setek ludzi bardzo oddanych idei konserwatywno-liberalnej, albo trzeba Korwina przepędzić z UPR-u. No spróbowaliśmy, no po co my mamy odchodzić? No to my jesteśmy wierni ideom UPR-u, a on je cały czas kompromituje. No tośmy doprowadzili, że on musiał spieprzyć z UPR-u. No zaczął tam zakładać te nowe partie, no to ja też z różnych tam przyczyn wtedy odszedłem od takiej czynnej działalności.
Ciekawe, że po wielu latach, kiedy nie udawało mu się albo nie chciał dostać się do Sejmu, to mu się udało i również Europarlament, także zaczął
teraz będzie
odnosić
miał
sukcesy polityczne.
Tutaj widać było, że narasta nowa fala. Tu ruch narodowy zaczął wchodzić, marsze niepodległości i wtedy znowu wybudzono już tego śpiącego dziadka i on nagle zaczął stawać na czele tego i wszedł do parlamentu i tak dalej, i tak dalej. I teraz kompromituje całe to środowisko. Także teraz jesteśmy w tym momencie. Po pierwsze, samego idiotyzmu tej wypowiedzi, no to już wykazałem, że na początek jest co innego niż na końcu, nie? No to tylko, to widać, że ta wypowiedź jest wypowiedzią prowokatorską, ale Korwin nie jest idiotą. Korwin nie jest idiotą.
To jest dzisiejsze pytanie. Kim jest Janusz Korwin-Mikke i jaki ma cel, wypowiadając te kontrowersyjne słowa, między innymi o homoseksualistach, ale i wcześniej o kobietach, o osobach niepełnosprawnych? Tylko dodam informację, że na Facebooku asystent Janusza Korwin-Mikkego, Karol Wilkosz, napisał, że ogląda nasz program. W tym momencie chciałam cię zapytać przewrotnie, co widzisz dobrego w wypowiedziach Karola Wilkosza czy Janusza Korwin-Mikkego? Przecież oni odwołują się do Biblii, do konserwatywnych wartości i to jest fenomen w polskiej polityce.
Tu bym zaprotestował przeciwko łączeniom tych dwóch wypowiedzi. Wypowiedź pana Wilkosza zawierała wiele pozytywnych elementów, pod którymi mógłbym się podpisać, na przykład to, że celem pewnej części lobby, czy w ogóle tego, co się nazywa lobby LGBT, bo od tego należy oddzielić wielu homoseksualistów, którzy mają bardzo konserwatywny punkt widzenia, a to lobby LGBT, które jest najgłośniejsze, no ono rzeczywiście ma na celu zniszczenie chrześcijaństwa. No to jest, myślę, klucz tej wypowiedzi.
Karol Wilkosz dodaje, że każdy, kto czytał Nowy Testament, wie, że tam jest napisane, że cudzołożnicy, rozpustnicy i homoseksualiści nie pójdą do nieba, pójdą do piekła.
Królestwa Bożego nie odziedziczą, dokładnie tak tam jest napisane, ale nie ma nic o kamienowaniu tych ludzi, a to jest
co innego. To już dodaje Janusz Korwin-Mikke.
Właśnie, dlatego możemy przejść do analizy już teraz chrześcijańskiej. Chociaż może jeszcze najpierw zróbmy cel. Konfederacja, tak jak powiedziałem, no ona wyrosła z tej popularności patriotyzmu w Polsce, szczególnie wśród młodych Polaków. Etos Powstania Warszawskiego niedawnośmy mówili i tak dalej. Na tej bazie ruch narodowy, Marsz Niepodległości, zresztą związaną z Piłsudskim, nie? A to akurat Marsz Narodowy, ruch narodowy bardziej się do tej rosyjskiej tradycji, czyli Dmowskiego, odwołuje, ale mimo wszystko no, tak świętowali po Piłsudskiemu. Dobrze, niech będzie. To początkowo miał być taki marsz wszystkich Polaków, później troszeczkę był taki rozszarpywany, zawłaszczany, no ale to oddzielny temat. W każdym razie na pewno widać, że w młodym pokoleniu nastroje patriotyczne znowu odżyły bardzo poważnie. No i moskiewska agentura, patrząc na Polskę, no wie, że musi reagować. Musi reagować. Tu już te stare podziały niekoniecznie zadziałają. Stare te marionetki z okrągłego stołu niekoniecznie wejdą w ten ruch. Trzeba coś zrobić. No i na to pole właśnie wysłano Korwina, bo on...
Myśli, że Janusz Korwin-Mikke chce kompromitować konserwatywne wartości, ogólnie
dokładnie
ten obóz prawicowy.
Dokładnie tak. Jego celem jest kompromitowanie Konfederacji. Zresztą tam jest drugi taki, ten dziad z brodą, taki Brown, czy jak, no to on dokładnie ma ten sam cel. On dokładnie ma ten sam cel.
Tutaj
przynajmniej
ciekawe,
tych
że...
dwóch ludzi, to myślę, że przeciętnie zorientowany wyborca, czy uczestnik Konfederacji już powinien namierzyć tych dwóch ludzi jako tych, którzy absolutnie nie wyznają wartości. Na przykład Brown nie jest wcale jakimś pobożnym człowiekiem. Nie? I to pokazywałem, jego sprawy z kobietami, jego praktycznie niewiedza na temat, ja próbowałem z nim na tematy, bo też spędziłem wiele godzin i różne rzeczyśmy razem organizowali, próbowałem z nim rozmawiać na wiele tematów duchowych czy biblijnych. On jest kompletnym abnegatem. On ma tylko, tak jak małpa, powtarza pewne wyuczone slogany związane tam z lefewryzmem tego typu sprawami, a osobistych przemyśleć no, on tam żadnych nie ma.
To skoro to wspomniałeś o tych osobistych...
Pusta wydmuszka, można powiedzieć.
Osobistych nie? przemyśleniach. Pokażmy fragment materiału telewizji Niezależna Polska, która rozmawia z Januszem Korwin-Mikke o pastorze Chojeckim. Prosimy o ten materiał.
Panie prezesie, samozwańczy pastor Paweł Chojecki, założyciel lubelskiego kościoła,
Nowego Przymierza. Powiedział o panu mniej więcej, albo dokładnie. Już panu puszczam ten materiał.
Ale to nieważne, co on powiedział, bo psy szczekają, karawana idzie dalej.
No, chciałbym, żeby pan to osobiście skomentował.
Ale co mam skomentować?
Myślę, że tacy ludzie jak Korwin są lewakami.
No tak, lewaka,
to jest jeden z największych lewaków w Polsce.
Lewaków, tak.
Bo on głosi rozwięzłość seksualną. On mówi, żeby chłopcy rozsiewali swoje tam geny, nie wiadomo gdzie i komu i tak dalej.
Nie wiadomo
to
gdzie.
Jest lewacka, to jest największy oręż lewactwa do zniszczenia konserwatyzmu.
Chciałem powiedzieć, wyłącz pan tego wariata. Zwracam uprzejmie uwagę, że Pismo Święte mówi rośnijcie i rozmnażajcie się. Praojciec Abraham też miał tych dzieci sporo, a król Dawid to w ogóle ho-ho. Także nawet mu dopiętnie nie dorastam. Przepraszam bardzo, ale muszę już kończyć.
Nawet nie dopięte, nie dorastam.
Ale przyznał się, że ten zarzut jest jak najbardziej prawdziwy. Jego poglądy na temat wierności małżeńskiej, jego życie niewierności małżeńskiej, jego takie marksistowskie, ewolucyjne gadki. On się na przykład chwalił, że różnych tam egzotycznych seksów próbował na swoich wystąpieniach, także absolutnie...
Był 3 razy żonaty, ma również dzieci z nieformalnych związków.
I jeszcze przeróżne inne ekscesy seksualne, o których opowiadał publicznie, także to nie jest, że jakieś tam...
To w tym momencie warto zapytać...
Nic wspólnego z etyką chrześcijańską ten człowiek nie ma w sferze seksu, a bardzo dużo ma z ludźmi takimi jak Kuroń, czy inni, którzy w Polsce próbowali ten jeszcze taki komunizm, który mówił, że wszystkie żony są wspólne. I
a
takie
jeszcze
robili
więcej.
Obozy takiego czerwonego harcerstwa, gdzie gdzieś się miało całe towarzystwo.
Janusz Korwin Mikke zasłynął również z wypowiedzi o pedofilii. W 2001 roku na swoim blogu napisał, że lekka pedofilia nie jest szkodliwa społecznie. W 2019 roku powiedział, że zdecydowanie wolę jak pedofil poklepie mi córkę po pupie, niż jak córka pójdzie na lekcje wychowania seksualnego. Po tych lekcjach dziewczyny przestają umieć kochać, mówił w Radiu Gdańsk. Czyli tak, Janusz Korwin-Mikke mówi, że lekka pedofilia jest okej, rozwiązłość seksualna jest okej, ale homoseksualizm jest najgorszy. Jak to pogodzić?
Porównajcie sobie państwo wypowiedzi Korwina z wypowiedziami takich lewaków, jak jakiś tam koń bandit, czy jakiś koń bandyta taki jakiś tam działał w Europarlamencie i tak dalej. On właśnie opisywał, zdaje się, swoje doznania, jak mu tam dzieci, bo był chyba wychowawcą w przedszkolu, no to takie rzeczy tam w tej Francji się dzieją, i tam mu dzieci siadały, rozpinały rozporek, czy jakieś takie opowiadały rzeczy, i że on to uważa za normalne. Czołowy lewak, z tych jeszcze z pokolenia 68 roku, który właśnie jest za pedofilią, nie? I zobaczcie Korwin, który dokładnie mówi to samo. No to macie, kiedy mówię, że to jest najgorszy lewak komunistyczny w Polsce, bo po stronie działa jako taki agent wpływu po stronie właśnie konserwatywnej, no to wystarczy jego wypowiedzi poczytać, nie? Czyli podsumowując rolę Korwina...
Co również jego
Korwina,
zdjęcia z nastolatkami możecie zobaczyć.
Podsumowując rolę Korwina, on ma kompromitować wszelkie zalążki ruchów patriotycznych lub wolnorynkowych w Polsce. To jest jego zadanie, które on realizuje, no dość zręcznie powiem, tak?
Jest człowiekiem dość zręcznie. Bardzo inteligentnym brydżystą, matematykiem,
tak,
czyli
tak.
Raczej za idiotę go nie uważasz.
Nie. To jest człowiek o bardzo wysokiej zdolności do budowania różnych twórczych rozwiązań. Nie? Tylko, że zobaczcie, że te wszystkie jego twórcze rozwiązania nigdy nie działają. A to trzeba z cybernetyką połączyć, bo cybernetyka, mówiąc ogólnie, to jest nauka, która dzieli zjawiska na fundamentalne, które są ważne dla przyszłości, czy żeby jakieś większe zjawisko się utrzymało, no to musi mieć takie filary, nie? Że filary będą trzymały to zjawisko, czyli powiedzmy zjawisko komunizm, i ono ma filary. I tych filarów musimy się trzymać, bo jeśli podważymy te filary, no to nam się komunizm zawali, nie? A możemy zmieniać tak zwane błędy i wypaczenia. Partie komunistyczne co pewien czas twierdziły, no tak, jest tu komunizm jest dobry, czy socjalizm jest dobry, ale ludzie go tu wypaczyli, no to teraz zmienimy to czy tamto. I to są te elementy nieważne. I te możemy zmieniać. I co jest, można powiedzieć, takim fundamentem komunizmu? fundamentem jest właśnie teoria ewolucji Darwina, która zaprzecza wprost Pismu Świętemu. I druga, czyli to jest w tym ideowym, można powiedzieć, obszarze fundament i tu Korwin jest darwinistą. On się tym chwali, on w ogóle tego nie kryje.
Tu wypowiedział...
On wierzy w teorię ewolucji w sposób taki sam jak Darwin, czyli głupi.
Mówi, że jest deistą, ale jeśli wspomina rolę kobiet, mówi, kobiety nie mogą być inteligentne, dba o to mechanizm ewolucji naturalnej. Inteligentna
nie
istota...
Nie czytajmy tych bzdur, bo to szkoda naprawdę.
Czyli widać, że odwołuje się do teorii ewolucji, ale chciałam jeszcze wrócić...
Ale nie, ja nie pozwolę, przepraszam, bo ja muszę te filary pokazać, nie? Czyli w warstwie ideologicznej, żeby komunizm przetrwał, to ludzie muszą być daleko od Pisma Świętego. A tu wszyscy się zgadzają, badacze tego konfliktu, że najlepszym narzędziem, które wymyślili materialiści do zwalczania Pisma Świętego i chrześcijaństwa, jest właśnie teoria ewolucji. I właśnie Korwin jest wyznawcą teorii ewolucji. W przestrzeni obyczajowej, w jaki sposób komuniści rosyjscy pokonali w czasie wojny w Wietnamie Stany Zjednoczone. Nie działaczami partyjnymi w czapajewkach, czy tam jakichś innych mundurkach chińskich. Nie bronią. Rewolucją seksualną. Rewolucją obyczajową młodzieży. To jest właśnie ten 68 rok. Make love, not war. Czyli kradzież młodzieży za pomocą rozwięzłości seksualnej. I gdzie jest Korwin? W tych dwóch podstawowych broniach komunistów. Teoria ewolucji? Masz Korwina. Rozwięzłość seksualna? Masz Korwina. Najbardziej niebezpieczny komunista w Polsce. CBDO.
Mocne słowa pastora Pawła Chojeckiego. Zobaczymy, czy będzie reakcja JKM, jak wtedy, kiedy nazwałeś go największym lewakiem, ale tutaj trzeba przyznać...
Obróci to jakiś żart, jeśli go ktoś spyta.
Trzeba przyznać,
mówię, że mówię prawdę,
że Janusz Korwin-Mikke odwołuje się do Biblii, na przykład argumentując karę śmierci. Także ta Biblia się pojawia.
Właśnie. I tu dojdziemy już teraz do tego tweeta i jego przewrotnej tezy. Jego, no, przewrotnej to złe słowo, no, to jest diabelska teza, absolutnie, chociaż no, diabeł
kieruje się, czy w ogóle Biblia
kieruje się,
każe
znaczy, działa
przewrotnie. Kamienować homoseksualizm.
Zobaczcie.
Skąd ta teza?
Zarówno, jeśli chodzi o karę śmierci, Korwin mówi, że to jest chrześcijańskie, ale absolutnie nie powołuje się na fundament chrześcijaństwa, czyli na Nowy Testament Jezusa Chrystusa. On mówi o prawie żydowskim. O prawie mojżeszowym. Możecie sobie to sprawdzić. W każdej wypowiedzi Korwina o karze śmierci on odwoła się do prawa mojżeszowego, które przecież chrześcijan nie obowiązuje. Jezus przyszedł znieść prawo stare i dlatego mówimy Nowy Testament, bo to jest nowe prawo, nowa umowa człowieka z Bogiem, bazująca na tym, że teraz Chrystus umarł za grzechy nasze. Stare prawo pokazywało tylko kierunki moralne i powiedziało, jeśli wytrwasz we wszystkim, co ja powiedziałem, będziesz zbawiony. A zobaczcie sobie, list do Rzymian mówi, nie ma ani jednego człowieka, który potrafiłby spełnić prawo, za wyjątkiem tego, który przyszedł z nieba. Jezusa Chrystusa, Boga, człowieka w jednym. Tylko Jezus Chrystus wypełnił prawo, czyli niewinny mógł wrócić do nieba. A teraz Bóg mówi, zawieramy nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. Ten niewinny mógł wrócić, ale on w ogrodzie Getsemanii za ciebie myślał o tobie i mówił, Boże, jeśli to możliwe, Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale niech twoja wola się spełni, nie moja. I poszedł na krzyż, żeby umrzeć za ciebie, żeby umrzeć za mnie. To jest nowe przymierze. Wejście do nieba przez krew, przez ofiarę Chrystusa. Za winnego, za mnie. Umarł niewinny Chrystus na krzyżu. Kiedy ja do zmartwychwstałego Chrystusa wołam, Jezus, zbaw mnie! Wtedy zostaję przez Niego zbawiony. Czyli Jego krew stosuje się do wszystkich moich grzechów, kompletnie je zmywając. Korwin mówi tylko o Starym
Dlaczego?
Testamencie.
Dlaczego powołuje się na Stary Testament?
Myślę, że robi to dokładnie celowo. Osobiście mówiłem mu Ewangelię, osobiście rozmawiałem z nim na ten temat, by nie robił tego, mówiąc o chrześcijaństwie, powołując się na prawo Starego Testamentu. On robi to dalej. Czyli już nawet jakby sam tego nie wymyślił, to ja mu osobiście o tym mówiłem szczegółowo, pokazując teksty biblijne i tak dalej, i tak dalej. Czyli robi to dalej celowo. Czyli chce kompromitować chrześcijaństwo. I tak rozumiem ten jego tweet. Z jednej strony kompromitowanie Konfederacji, bo za wysoko urosła. Zapewne ubecy już się dogadali z PiS-em i Konfederacja teraz, że tak powiem, już jest niepotrzebna, no to Korwin jest włączony i mają kompromitować. A z drugiej strony w Polsce pojawia się autentyczne zainteresowanie Biblią.
Czyli trzeba skompromitować Biblię.
Trzeba skompromitować chrześcijaństwo. Robi dwa w jednym.
Tutaj ciekawostka, że tak jak można porównać go do papieża Franciszka w tym aspekcie, zrównuje chrześcijan, Żydów i islamistów, że oni wszyscy powinni domagać się kamienowania homoseksualistów.
Bardzo trafna uwaga. Z jednej strony, że przedstawia absolutnie fałszywy obraz chrześcijaństwa. Wystarczy sobie przeczytać 8 rozdział Ewangelii Jana, gdzie akurat na grzechu seksualnym zostaje złapana kobieta i pytają właśnie, czy mamy ją zgodnie z prawem Mojżesza kamienować. A Jezus w tym momencie mówi, kto z was jest bez grzechu, niech tu stanie szybciutko i pierwszy niech kamienuje. Wszyscy spieprzyli.
Czyli można powiedzieć, że odwraca
wszyscy
w ten sposób
spieprzyli.
Naukę
to nie znaczy,
Nowego
że
Testamentu.
Bóg przestaje nienawidzieć grzechu, tylko wprowadza inny sposób radzenia sobie z grzechem. Teraz Jezus chce cię wyzwolić z grzechu, a potem przyjdzie na koniec dziejów osądzić grzech i grzeszników. Grzech i grzeszników. Ci, którzy nie skorzystają z ratunku w Jezusie, będą mieli z Jego mieczem do czynienia. I obraz w Księdze Apokalipsy możecie sobie zobaczyć Jezusa, który wjeżdża na koniu, a krew Jego wrogów sięga wędzideł końskich. Taki obraz jest w Nowym Testamencie w Księdze Apokalipsy.
Wspomniałeś, że Janusz Korwin-Mikke chce skompromitować zarówno Konfederację, jak i chrześcijaństwo. W takim razie pytanie do ciebie, czy myślisz, że Konfederacja i prawicowi Polacy łykną ten haczyk i zaczną znów walczyć z homoseksualizmem, z LGBT. Czy uda się Korwinowi podrzeć znów Polaków wokół tego tematu?
Myślę, że akurat jemu się to nie uda, ale myślę, że Konfederacja, dopóki w sposób taki zdecydowany nie odetnie się od takich ludzi jak Korwin czy Braun, a nie postawi na takich ludzi jak na przykład pan młody Sośnierz, mamy do niego oczywiście wiele, może niewiele, ale trochę zastrzeżeń, nie? I o tym mówiliśmy, ale mimo wszystko on reprezentuje jakiś taki zdrowy nurt w tej Konfederacji. Tutaj troszeczkę też do tego zdrowego nurtu próbował się też Bosak odwołać, jakoś odcinał się zarówno od Ruchu Narodowego, od Korwina też się odcinał. Także jest tam jakaś część działaczy, którzy widzą to, co robi Braun, to, co robi Korwin i że z tymi ludźmi oni nigdzie nie dojadą wyżej, nie? Mogą co najwyżej brać diety poselskie i koniec
ale
ich marzeń o zmianie Polski.
Ale zwykłych Polaków zawsze będą kojarzeni z Korwiniem. My tego
dlatego
doświadczyliśmy działając w Unii Polityki Realnej, chociaż już tam nie było JKM, to i tak wszyscy
dlatego
kojarzyli
dlatego projekt związany z telewizją Idź Pod Prąd. Tu trzeba zbudować całkowicie na nowych fundamentach i odciąć się. Tu koledzy, zresztą tu UPR Bartosza Józwiaka, też się odcięło od całej tej Konfederacji, od tego, co Korwin prezentuje, bo oni wiedzą, że to jest skazane zawsze na zagładę, na niepowodzenie. Bartosz mówił, no szukaliśmy nowej drogi. Najpierw szukaliśmy przez PiS, to jeszcze razem, przecież ja rozmawiałem z wieloma politykami PiSu, byliśmy na oficjalnych rozmowach, organizowałem spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, UPR PiS, bo Taki już widziałem kierunek budowania szerokiej partii republikańskiej, a nie małej, takiej bardzo ideowej partii, która by była wierna wszystkim zasadom tam i postulatom i by mówiła, jak nie będzie 100% naszych postulatów, no to my się odwracamy. O tym mówił Bartosz Józwiak kilkakrotnie w naszej telewizji. Także myśmy stwierdzili, że w Polsce, żeby troszeczkę pchnąć do przodu Polskę, potrzebna jest wielka koalicja. Dlatego też pozytywnie na ten głos prezydenta Dudy z kampanii wyborczej powiedziałem o tej koalicji polskich spraw, że absolutnie świetny ruch. I zobaczcie.
Co dalej?
Nic. Nul. Zero. Nie ma niczego. No zobaczymy. No jeszcze tam
czyli
powiedzmy, że jeszcze się nie wyspał po kampanii.
Odciąć od Korwina.
No od wielu tam rzeczy. Od okrągłego stołu trzeba odciąć przede wszystkim prawicę, ale tu już mówię o tej części wolnorynkowej, takiej narodowej, patriotycznej, konserwatywnej, chrześcijańskiej. Trzeba odciąć od takich właśnie, można powiedzieć, grzybów komunizmu, które jeszcze rosną jak Korwin czy Braun na tej formacji. Wtedy może coś dobrego z tego da się zrobić. Po to właśnie, bo pytasz, jak się odciąć, po to powstała telewizja Idź Pod Prąd. Przecież ja mówiłem Korwinowi, słuchaj, zróbmy telewizję codzienną, otwartą, programy i tak dalej. Nie. Po co?
Po co informować ludzi?
Po co grzać temat? Będzie kampania wyborcza, zrobi się parę bomotów, najpierw dobrych, potem złych i tak dalej, i będzie jak było. Tak jak chciał.
Jak
to Waszasz Kiszczak chciał, tak ma być i koniec.
A w telewizji Idź Pod Prąd zachęcamy Was codziennie do samodzielnej lektury Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, żeby móc też odeprzeć argumenty, na przykład Janusza Korwin-Mikkego. W poniedziałek dużo mówiliśmy o temacie LGBT i pokażmy fragment tego programu pastor Paweł Chojecki do homoseksualistów.
Garstka prowokatorów nie może decydować o wymowie całego tego przedsięwzięcia.
Ale decyduje.
Ale ja mówię, jak rozsądni ludzie powinni to czytać, nie? I tak samo z drugiej strony. Wcale nie każdy zwolennik lewicy, czy tam, nie wiem, nawet nie każdy homoseksualista zgodziłby się, czy w jakikolwiek sposób poparłby działania tych lewackich prowokatorów. Bo zobaczcie, że żyliśmy przez kilkadziesiąt lat, gdzie byli homoseksualiści jacyś przecież ciągle, a nie było takich właśnie haniebnych prowokacji. I Polacy potrafili razem czcić pamięć swoich bohaterów. Czyli widać, że teraz nie zmieniło się coś u jednych czy u drugich, tylko że przyszły siły z zewnątrz, które chcą popchnąć jednych na drugich i dlatego dokonują takich, można powiedzieć, drastycznych scen, żeby rozsierdzić i tych z lewa, czy z homoseksualistów. Oczywiście to jest jakaś tam mniejszość w Polsce, oczywiście, ale najwięcej to chodzi o to, żeby wzbudzić sztuczny konflikt, żeby wzbudzić emocje do konfliktu, tak jakby najważniejszą sprawą było teraz LGBT w Polsce.
A nie jest LGBT w Polsce najważniejszą sprawą?
Nie jest największą sprawą. Najważniejszą sprawą, jeśli mówimy z poziomu patriotycznego, to jest przetrwanie Polski w tej chwili. Bo wcale ono nie jest pewne.
Co to znaczy przetrwanie Polski?
Polska może bardzo szybko zniknąć z mapy świata znowu. To nie jest coś nadzwyczajnego w naszej historii, przypominam młodszym widzom.
Bardzo polecamy poniedziałkowy program Idź Pod Prąd na żywo. Ja już otrzymałam Wasze pytania i komentarze. Do nich przejdę, zanim powiemy o sprawie biskupa Janiaka. Krzysztof Milorc, dziwne to, bo taki jeden Staś mawiał, że nikt bez zgody służb nie wejdzie do Sejmu. Konfederacja w Sejmie.
Tak, o tym bardzo często i dobitnie mówił na różnych spotkaniach publicznych Stanisław Michalkiewicz. Też bardzo dobrze mi znany, też gościł przecież w naszym domu. Pierwszy wywiad w miesięczniku Idź Pod Prąd, no to właśnie ze
2003 rok, zdaje się.
Stanisławem Michalkiewiczem, to pod taką hoją u nas, nieco Pomyśl dziś często tam też nagrywałem. Tam mieliśmy długą i ciekawą rozmowę, bo to są wszystko ci ludzie z czasów komunistycznych, to są erudyci, ludzie o wielkiej też wiedzy, przygotowani przecież też właśnie do rozmów z wolnym światem, też z ludźmi kultury, literatury i tak dalej. Także tu jeśli chodzi o maniery, o wiedzę, no to wszystko jak najbardziej na tak. Ale to jest podstawowa teza, z którą nas konfrontował pan Michalkiewicz, chyba tak, żeby nam wybić z głowy marzenia o wolnej Polsce, nie? Żeby nas utrzymywać w takim przekonaniu, że tu się nic nie da. To za caratu było tak samo, nie? Że rolą takich sługusów carskich, zresztą w filmie Legiony, ten jeden z oficerów, sługus carski, on realizuje z serca tę agenturalną rolę, dezinformacyjną, jeśli chodzi o Polaków, utrzymywać ich w przekonaniu, że car jest tak potężny, że go się nie da obalić i Polacy mają wyrzec się o takiej pełnej niepodległości myśli, a jedynie błagać cara o pewne jakieś pozory państwowości czy pozory autonomii, że to jest wszystko, co możemy od cara uzyskać, nie? To była ta propaganda wtedy Kremla. Dzisiaj ta propaganda Kremla właśnie wygląda, że tu rządzą służby moskiewskie i nie da się nic zrobić. No myśmy, jak widzicie, nie uwierzyli panu Stanisławowi i cały czas coś robimy. Telewizja Idź Pod Prąd gna i pędzi dalej. Ważne, żeby ufać Bogu. Żeby wiedzieć, że On jest królem królów i panem panów, a nie towarzysz Kiszczak czy jakiś inny. Był kiedyś taki Nietzsche, nie wiem, czy pamiętacie. I on ogłosił, że Bóg umarł.
Co się stało?
A kto umarł? No Nietzsche. A Jezus żyje. Dokładnie tak samo będzie z komunistami i ich agenturą.
Którzy też Janusza Korwin-Mikkego chcieli ogłosić królem, a przypomnijmy, że on bardzo negatywnie wypowiadał się o Unii Europejskiej, że trzeba ją zlikwidować. Również Parlament Europejski. A co się stało, kiedy dostał się do Europarlamentu?
No spał i pierdział. Tyle się stało. Bo to jest efekt działania Korwina w Europarlamencie plus wiele tysięcy euro przelanych na jego prywatne konto.
Prawdy szukam, a może kamienować cudzołożników. Korwinowi by się nareszcie dostało to, czego żąda dla innych. On już gada jak potłuczony i to od lat.
Nie jak potłuczony, tylko jak właśnie wyszkolony prowokator. Tak gada. Tak, tu zobaczcie, każdy, kto cokolwiek liznął z Biblii, to już wie, że Korwin traktuje ją instrumentalnie. Bo jeśli już by chciał mówić, no to o cudzołożnikach, z których on jest pierwszy. Sam się tym chwali. Przeróżnymi cudzołóstwami swoimi, także, tak jak mówiłem, egzotycznymi, opowiadał młodym chłopakom, jak to jest z takiego kontynentu kobitką, a jak z takiego. Także, a nie widziałem, żeby miał na przykład żonę z Afryki, nie? Chyba, że czegoś nie wiem, no to może towarzysze konfederaci mnie tutaj jakoś tego. Także Korwin jest, że tak powiem, zadeklarowanym cudzołożnikiem, no a zobaczcie, mówi, żeby tylko homoseksualistów tak traktować. Zobaczcie, jaki wybiórczy oszust podły.
Żeby poprawić sobie trochę nastroje, prosimy o krótką czołówkę telewizji Idź Pod Prąd. Husarską. Premiera filmu Zabawa Pochowanego miała miejsce 16 maja. Minęło kilka miesięcy, a Polacy wciąż mówią o biskupie Edwardzie Janiaku. Posłanka Joanna Schering-Wielgus napisała na Twitterze: pamiętacie biskupa Janiaka z filmu Braci Sekielskich? To ten, którego Watykan odsunął niedawno od kierowania diecezją kaliską i który ukrywał pedofilów. Prokuratura uznała, że pomimo ukrywania przez biskupa pedofilów nie ma czego badać. Jak skomentujesz na gorąco tę decyzję prokuratury?
To jest dowód zamiatania pod dywan sprawy pedofilii wśród kleru w Polsce i ukrywania przez biskupów i papieży, bo tu zawsze trzeba mówić, i ukrywania przez biskupów i papieży. tego zjawiska na ogromną skalę w Kościele katolickim. Tu nawet badacze katoliccy zgadzają się, że to nie są jakieś pojedyncze przypadki, tylko że to jest od 4 do 6%, to są badacze katoliccy, tak, że 4 do 6% księży katolickich to są aktywni pedofile. Profesor Kobyliński na przykład w swoim opracowaniu, to jest jeden z niewielu polskich intelektualistów katolickich, który bada, może jedyny nawet, który
od lat zajmuje się tym
uczciwie
tematem.
Bada, także nie jest to żadne marginalne zjawisko, szczególnie, że to jest wielka zbrodnia, która prowadzi wielu z tych ludzi do samobójstwa albo sprawia, że oni nie potrafią już normalnie żyć w dorosłym życiu, czyli to jest niszczenie życia małych dzieci. 4 do 6% kleru katolickiego w ten sposób funkcjonuje. Badania niezależne mówią nawet o 10%, ale no powiedzmy poprzestańmy na tych katolickich badaniach. Także widać, że brak powołania księdza Isakowicza-Zaleskiego do komisji mającej nie wiadomo po co dodatkowy urząd powoływać, chyba po to, żeby brać pieniądze, bo oni będą chyba dostawać około dychy brutto, i nic nie będą robić, no tak przewiduję.
Ta komisja powstawała.
Tak, powstawała rok. Chyba półtora nawet, czy rok, czy półtora roku, dopiero drugi film Sekielskich. Zobaczcie, to lewica zmusza prawicę do uczciwości. To pokazuje, że my mamy pseudoprawicę. Bo co jest, można powiedzieć, zawołaniem prawicy? Bóg? Honor! Ćwoki? Gdzie ma PiS honor? Gdzie ma ta polska komunistyczna czy katokomunistyczna prawica honor? Jak sobie do komisji badającej pedofilów biorą ludzi, którzy wiadomo, że nic nie zrobią w tej sprawie, a człowieka, który jest zasłużony akurat na tym polu i jeszcze też ubeków tam ganiał w sutannach, no niestety konsensus sejmowy jest, nie wolno go wziąć. Ani oczywiście Platforma, ani PiS nie chcieli księdza Isakowicza.
Trzeba zaznaczyć, że Watykan, Stolica Apostolska, rozpoczyna śledztwo w sprawie zaniedbań biskupa Janiaka. On został odsunięty, ale pisowska prokuratura stwierdza, że no nie ma znamion czynu zabronionego.
Czyli już na diecezję nie wróci, bo jest zbyt skompromitowany. Przeniosą go do Watykanu, a potem wyślą go na Dominikanę i tam już wiecie, co się będzie dalej działo. No to mniej więcej tak. Albo do jakiegoś luksusowego, przepraszam, domu spokojnej starości dla księży, biskupów w Watykanie. I taka
kroki,
będzie kara.
A pisowska prokuratura żadnych. Myślisz, że nie boją się presji społecznej?
Układ okrągłego stołu polegał na wzajemnej bezkarności. Czyli biskupi katolicy z jednej strony będą się bogacić bezkarnie, nie? To widzimy, ale z drugiej strony uniknął wszelkich konsekwencji swoich przeróżnych zbrodni. Zbrodnia pedofilii jest jedną z większych w ich portfelu zbrodni, jakie mają. O tym wszystko wiedzą komuniści moskiewscy. Dlatego zobaczcie, wszyscy biskupi złożyli hołd lenny Putinowi w osobie Cyryla. W 2012 roku przyjechał tu, żeby odebrać hołd lenny publicznie, żeby upokorzyć wszystkich polskich biskupów, żaden się nie wyłamał. Żaden. I żeby, bo Rosja ma taką, to jest z Azji, taka tendencja do takiego upokarzania pokonanych, czy tych lenników swoich, nie? Tam, że chodzi się po nich, nie? Wchodzi się na karetę, tam, czy na koń po jakimś tam grzbiecie jakiegoś lennika. To wszystko jest Azja, nie? Oczywiście też w Europie to było, ale wzór jest azjatycki, absolutnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie? O tym mówiłem na tych ostatnich kazaniach sześciu.
Polecamy Chrześcijańska Republika. Już kilka części na naszym kanale. Chciałam
I teraz jeszcze tylko tego. To ten szwindel, który się w Sejmie dokonał przy komisji i właśnie niewyborze księdza Isakowicza-Zaleskiego, pokazał, że teraz właśnie będzie to, co już się dzieje. Że karą będzie przeniesienie do luksusowego burdelu, a prokuratura nie widzi przestępstwa. No to tak
Czyli
będzie
dalej. Czyli sojusz ołtarza z tronem
Dokładnie
tak. trwa.
Dokładnie
Nadal
tak.
Nadal przygotowuje tekst o skutkach filmu Zabawa wchowanego dla magazynu Idź pod prąd i podstawowe pytanie, kiedy koniec Zabawy wchowanego?
No tu dwie są potrzebne zmiany. Po pierwsze, zmiana systemowa. W Polsce istnieje, można powiedzieć, ustrój prokuratorski na wzór komunistycznego. Nie? To w komunizmie, bo prokurator to jest jak gdyby oskarżyciel z ludu, nie? Ze społeczeństwa, społeczny oskarżyciel. On w imieniu społeczeństwa, no bo przecież nie będzie tam tysiąc ludzi czy ileś, no to on oskarża przestępcę. Nie? To jest rola prokuratora, czyli on ma prawo spisane, prawo moralne reprezentować i na podstawie tych dwóch, można powiedzieć, kodeksów, prawa moralnego i prawa spisanego, ma realizować sprawiedliwość, ma domagać się sprawiedliwości, czyli oskarżać przestępców, żądając, żeby sędzia sprawiedliwie wymierzył karę. W systemie komunistycznym to partia komunistyczna wyznacza prokuratorów i oni wtedy w imieniu partii komunistycznej żądają komunistycznej sprawiedliwości i komunistycznego wyroku. No to u nas wiemy, co to było, ilu wyklętych zostało w takich procesach zamordowanych. Do tego też szkolono prokuratorów w takich szkołach, które się nazywały duraczówki. Nie? To taki był duracz, taki wielki naukowiec rosyjski, który tam w trzy lata robił z fornala prokuratora czy sędziego, co tam było trzeba, bo tam adwokatów to tam nie trzeba było.
Wspomniałeś, że teraz lewica pogania prawicę, domaga się uczciwości. Czy to jest ten kierunek?
Nie, to jest zabawa. Oczywiście jak lewica wygra, to układ okrągłego stołu będzie dokładnie tak samo obowiązywał, czyli bezkarność biskupów katolickich w zamian za bezkarność zbrodniarzy komunistycznych, tych wszystkich, wiecie, członków KC, UB, wszystkich wywiadu wojskowego, GRU, tych agentów w Polsce, nie? To się nazywa gruba kreska. Nie ma zbrodni biskupów, nie ma pedofilii biskupów, nie? Nie ma zbrodni komunistów. A wszyscy się bogacą, okradając naród polski.
Co by się to musiało jest układ stać okrągłego stołu. W takim razie w Polsce dzisiaj, żeby przerwać ten sojusz?
No dwie rzeczy. Zmiana systemowa, tu w przypadku prokuratorów, bo o nich rozmawiamy, prokurator powinien być wybierany. On nie powinien być mianowany przez partię, ani kontrolowany przez rząd. On powinien być prokurator miasta Lublin, prokurator województwa lubelskiego.
Odpowiedzialność przed konkretnymi ludźmi.
Dokładnie, wyborcy wybierają prokuratora, on jest niezależny i on w imieniu mieszkańców Lublina, w imieniu mieszkańców Lubelszczyzny wybiera, znaczy atakuje, czy żąda sprawiedliwości w sądzie, nie? Ale to jeszcze nie załatwi sprawy. No bo jeśli większość Polaków będzie takimi fanatycznymi czy bezmyślnie podchodzącymi tak korporacyjnie do winy swoich hierarchów katolikami, no to wybrany przez nich prokurator co zrobi? A to samo co ten prokurator. Tu jeszcze musi powstać konkurencja na rynku kościołów. Czyli społeczeństwo musi być tak, jak to normalnie w Rzeczpospolitej było. Społeczeństwo musi być, można powiedzieć, różnych opcji. I wtedy szukamy, Rzeczpospolita to jest szukamy opcji wspólnej, tego, co nas łączy. I wtedy prokurator będzie się kierował sprawiedliwością, bo ludzie w Polsce już nie będą patrzeć, a ten jest z takiego kościoła, no to on ma być niewinny. Nie? Bo oni są z różnych. I wtedy myślą, aha, ten kogoś zabił, ten zgwałcił dziecko, nie? No to on jest winny. I niezależnie skąd pochodzi, ma zostać ukarany. Inaczej mówiąc, musi zostać przywrócona uczciwość i moralność społeczeństwu, żeby wybrany przez moralne społeczeństwo prokurator zachowywał się moralnie w procesach czy w dochodzeniach.
Pracy u podstaw.
Za parę dni pokażę wam kolejny przykład, jak prokuratura w Polsce prześladuje chrześcijan. Jak lekceważy kompletnie nasze prawa. Pokazywałem wam, jak prokurator gdzieś w północnej Polsce wytoczył przeciwko ojcu oskarżenia w imieniu narodu polskiego. Wiecie, za co go oskarżył? Za to, że swoim dzieciom czyta Biblię. To jest oficjalny akt oskarżenia.
Mówiliśmy o tym
w PRL, BIS, czyli w III Rzeczpospolitej.
Kilka miesięcy temu zaczytanie Biblii.
A biskup chroniący pedofilu? Nie ma żadnego przestępstwa. Czyli rodzic, ta sama prokuratura rządowa, bo to Ziobro odpowiada za prokuraturę i Morawiecki przez Ziobrę, a Kaczyński przez Morawieckiego. Ta sama prokuratura Ojca chce na 3 lata do więzienia za czytanie dzieciom Biblii. I nawet nie rozpocznie śledztwa w sprawie biskupa, który ma na sumieniu być może życie wielu Polaków. To jest kato, pato, komuna. To jest państwo katolicko-komunistyczne. Państwo okrągłego stołu.
Mówiliśmy o tym przypadku kilka miesięcy temu w telewizji Idź Pod Prąd. Polska prokuratura stwierdziła, że rodzic, który czyta Biblię swoim dzieciom, znęca się nad nimi. Także jest to dobre zestawienie, żeby wstrząsnąć dzisiaj szczególnie tymi, którzy twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość sprzyja konserwatywnym chrześcijańskim wartościom i sprzyja polskim rodzinom. Jest to dowód na to, że tak nie jest. Dzisiaj jeszcze o 20:30 będziemy rozmawiać bardziej od strony duchowej o tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Czy Polacy przeżyją bez sakramentów? Wiemy, że kolejni celebryci decydują się, żeby nie chrzcić swoich dzieci. Będziemy o tym rozmawiać z pastorem Pawłem Chojeckim i z byłym księdzem Jerzym. Zapraszam serdecznie, a wcześniej o 18:00 serwis informacyjny i Idź Pod Prąd dogrywka. O 18:00 będzie również rozstrzygnięcie challenge'u ilustratorskiego, w którym trzeba było narysować ilustrację do piosenki Powstańczyń. Przypominam o akcji hashtag Chiny kłamią, Polacy umierają. Czekamy na wasze zdjęcia z tymi hashtagami. Prosimy was o dopisanie aktualnej liczby ofiar śmiertelnych COVID-19 wśród Polaków. Przesyłajcie zdjęcia na kontakt@idzpodprad.pl. Teraz przed wami kartka z kalendarza Piotra Setkowicza i pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy ty nadajesz się do kościoła? Ufający. Dziękuję bardzo za uwagę. To był program Idź Pod Prąd. Na żywo ze mną Paweł Chojecki.
Dziękuję mojej córce Kornelii Chojeckiej.
I do zobaczenia po godzinie 18:00.
Piątego sierpnia 1772 roku w Petersburgu podpisano traktaty pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią dotyczące rozbioru Rzeczpospolitej. Inicjatorem rozbioru był król pruski Fryderyk II, który zyskiwał w ten sposób połączenie pomiędzy Prusami Wschodnimi i Brandenburgią. Prusy otrzymały Pomorze Gdańskie i Warmię bez Gdańska i Torunia. Austria otrzymała całą południową Polskę po Wisłę i Zbrucz z kopalniami soli w Wieliczce i w Bochni i Lwowem, ale bez Krakowa. Rosja zagarniała województwa mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego. Europejskiej opinii publicznej jako uzasadnienie rozbioru podano przede wszystkim panującą w Polsce anarchię, która może się rozszerzyć na kraje sąsiednie. Jako dowód tej anarchii posłużyła próba porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którą przeprowadził w listopadzie 1771 roku Kazimierz Pułaski. Poza tym dużo mówiono o ruinie gospodarczej, do której Polacy doprowadzili swój kraj. Dzięki intensywnej akcji propagandowej intelektualiści na Zachodzie zaakceptowali pierwszy rozbiór Polski. Król Stanisław August Poniatowski oraz Senat wystosowali noty do wszystkich krajów w Europie powiadamiające o pogwałceniu praw Rzeczpospolitej i domagające się pomocy. Pozostały one bez echa. W następnym roku Sejm zwołany na żądanie państw zaborczych ratyfikował traktaty rozbiorowe. Posłowie byli wybierani pod nadzorem wojsk państw zaborczych i zostali przekupieni. Sprzeciw wyraziło tylko 3: Tadeusz Rejtan, Samuel Korsak i Stanisław Bohuszewicz.
Dzisiaj kolejny sprawdzian, czy nadajesz się do kościoła pod kątem tej nazwy chrześcijan jako ufający albo wierzący. Bardzo często możemy ją znaleźć w Dziejach Apostolskich, na przykład 4:32. A u tych wszystkich wierzących, czyli ufających, było jedno serce, jedna dusza i tak dalej, i tak dalej. Wierzący komu? Jezusowi Chrystusowi. Ufający komu? No oczywiście, Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy ufać? Po pierwsze, trzeba znać tę osobę. Nie? No, musi być narodzony na nowo, ale musi znać obietnicę, bo ufamy obietnicom Jezusa Chrystusa. Czyli człowiek, który chce poznać to, co Jezus mu obiecał, i teraz jest najważniejsze, bo wierzący, czyli ufający, to ten, który jeśli Jezus mówi, że będzie tak i tak, albo zrób tak i tak, albo nie rób tak i tak, to co robi ufający? No tak, dokładnie. Mówi Jezu, ufam Tobie, tak. I teraz pytanie. Czy kiedy czytasz coś w Biblii i nie podoba Ci się to, na przykład za dużo wymaga Bóg od Ciebie, albo no zaraz, ale przecież nauka i tu, albo tam taka śmaka, psychologia, tak, mówi, że inaczej, a tu pisze, tu jest napisane, że trzeba tak robić? Nie, to chyba jednak i tu ciotka ma rację, nauka ma rację, nie wiem, tam jakaś wróżka w telewizji ma rację. Ufający zawsze powie, Ty Jezu, masz rację i dlatego idę za Tobą, dlatego robię to, co Ty powiedziałeś. Ufam temu, co Ty powiedziałeś, chociażby wszyscy byli przeciwko mnie.